Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Trójmorze Kultur to temat, który podejmujemy z profesorem Wojciechem Roszkowskim, historykiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kłaniamy się Panie Profesorze, witamy gorąco i serdecznie na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam.
Dzień dobry Państwu.
Pan profesor jest autorem pierwszego tomu książki Historia, Kultura Krajów Trójmorza, Orzeł, Lew i Krzyż. Panie profesorze, Trójmorze, Międzymorze, ale zanim dojdziemy do rozróżnienia, czy podobieństw, czy różnic, dlaczego powinniśmy, tak pragmatycznie zapytam, w ogóle znać historię, kulturę krajów Międzymorza i Trójmorza? Po co nam to jest potrzebne?
To pytanie ja sobie zadawałem już wiele, wiele lat temu, jeszcze pod koniec czasów komunistycznych, bo szczerze mówiąc ja trochę przewidywałem, że ten system sowiecki rozłoży się i że narody, czy kraj, czy państwa, możemy o tym mówić, jak to nazwać, tego regionu między Niemcami i Rosją będą miały, przed nimi się otworzy pewna nowa perspektywa. I że w tej perspektywie trzeba przede wszystkim się poznawać. Bo to jest jak gdyby podstawa. Czy jakiś projekt polityczny z tego miał wtedy wyniknąć, czy nie, to ja nie wiedziałem. Natomiast zaczął wynikać, bo była i Grupa Wyszehradzka, i Inicjatywa Środkowoeuropejska. I w końcu teraz ten projekt Trójmorza, który wydaje się najbardziej realnym związkiem grupy tych 12 państw między Niemcami i Rosją, które mało się znają, próbują stworzyć jakiś wspólny projekt, przede wszystkim gospodarczy i polityczny. Natomiast, żeby to lepiej funkcjonowało, myślę, że żeby w ogóle funkcjonowało, to myślę, że musi być zbudowana jakaś chociaż minimalna wspólna płaszczyzna kulturalna. I tutaj jest pytanie właściwie, co nas łączy, poza położeniem tym geograficznym, o którym wspomniałem, między Rosją i Niemcami. I właściwie, żeby zrobić taki katalog różnic, które albo powinniśmy przezwyciężyć, bo czasami są to różnice dosyć dramatyczne, powiedziałbym. Relacje polsko-litewskie, polsko-ukraińskie, z historii to wiemy, nie były łatwe i nawet po upadku komunizmu widać było, że ciężko będzie je odbudować. Wobec tego zawsze mi się wydawało, że trzeba budować taką sieć, że tak powiem, poznania się nawzajem na płaszczyźnie kultury. Bo interes gospodarczy czy polityczny oczywiście można zauważyć, ale nas łatwo podzielić. I jeżeli będziemy się, mówię o tych narodach tego całego regionu, to właściwie region jest, mówi się o Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Środkowej, różne są nazwy tego regionu. Projekt Trójmorza to jest konkretny bardzo związek 12 państw, od Estonii do Bułgarii nad Morzem Czarnym i do Chorwacji nad Adriatykiem. No i można sobie zadawać pytanie, co my właściwie o sobie wiemy? Oczywiście ja jestem Polakiem i zadaję to pytanie pod kątem wiedzy albo niewiedzy Polaków o tych wszystkich krajach, ale przecież można powiedzieć, jest tu 12 silnia różnych relacji. Co Estończycy wiedzą o Bułgarach i tak dalej, i tak dalej. Jako Polak napisałem to z takiej perspektywy ze środka, bo Polska jest w środku całego tego układu państw, z takim właśnie przesłaniem, że my Polacy powinniśmy o tych ludziach więcej wiedzieć, co ich konstytuuje, co konstytuuje tożsamość poszczególnych tych narodów. I stąd są te poszczególne rozdziały o korzeniach tożsamości narodów bałtyckich, o tym, skąd się wzięli Bułgarzy, skąd się Rumuni wzięli, co to jest. Jakie są takie główne, powiedziałbym, determinanty pamięci tych narodów, które tworzą ich tożsamość. Z historii, z wydarzeń politycznych, ale również z dziedzictwa kulturowego. Można sobie zadawać pytanie, no kim my byśmy byli, my Polacy, bez chrztu Mieszka, bez Bogu Rodzicy, bez Jadwigi Świętej Anny Gaweńskiej, bez Mickiewicza, bez rozbiorów, bez powstań i tak dalej. To są te fundamenty, z których my jesteśmy jakoś tam, nasza tożsamość jest zbudowana. A z czego zbudowani są Estończycy? W Polsce chyba mało kto zdaje sobie sprawę. I tak dalej, i tak dalej. Więc ta książka właściwie ma na celu przybliżenie tożsamości narodowej, czyli kulturowej, bo w gruncie rzeczy, jeżeli mówimy o narodowości, to to jest element kultury, do czego jesteśmy przywiązani my, Polacy, Ukraińcy, Estończycy i tak dalej.
Profesor Wojciech Roszkowski, Trójmorze Kultur. Panie profesorze, wiadomo, że rozmawiamy dzisiaj o historii, o kulturze tych krajów, które stanowią Międzymorze. I zastanawiamy się jednocześnie nad tym, że jesteśmy pomiędzy dwoma mocarstwami, pomiędzy Rosją a Niemcami. I takie pytanie się rodzi, chcemy zbudować mocarstwo pośrodku, czy chcemy powstać z kolan, bo byliśmy kiedyś takim ogromnym mocarstwem i zostało to utracone. Czyli budujemy coś nowego, czy przywracamy?
Właśnie pytanie, kto my? Bo jeżeli my, Polacy, byśmy sobie założyli tworzenie jakiegoś mocarstwa, w której Polska byłaby trzonem, to wydaje mi się, że trzeba myśleć o tym realistycznie. Bo pamiętamy o I Rzeczpospolitej, o wspaniałym projekcie politycznym, który jednak był budowany zupełnie w innych czasach. To był czas państw dynastycznych, w których o konstrukcji państwa decydowali władcy. I oni oczywiście podejmowali lepsze lub gorsze decyzje. Decyzja Jadwigi i Jagiełły okazała się niezwykle twórcza i dalekosiężna. Zbudowano wspaniałe państwo takie dualistyczne, ale już nie zdołano stworzyć państwa trialistycznego, bo Rusi w to nie wciągnięto. Moim zdaniem to był taki historyczny mankament w I Rzeczpospolitej. Natomiast przecież Czesi, Węgrzy, Chorwaci jednak byli poza obrębem I Rzeczpospolitej z niewielkimi wyjątkami, no bo pamiętajmy o tym, że w pewnym momencie Jagiellonowie rządzili i w Rzeczpospolitej, i w Królestwie Czech, i Węgier. Wobec tego Królestwo Węgier sięgające Adriatyku, no też można powiedzieć, to było ówczesne Międzymorze. Natomiast Rumunii i Bułgaria na przykład jednak nie była nigdy w obrębie I Rzeczpospolitej. Tak samo Estonia, no Inflanty były częścią, wasalną częścią Rzeczpospolitej, ale to były zupełnie inne czasy. I trzeba pamiętać, że jeżeli chcielibyśmy umacniać niezależność tego pasa tych państw, to musimy patrzeć na to realistycznie. To znaczy, w Polsce nie rządzi szlachta, nie rządzą królowie, a narody tego regionu mają tożsamość własną, opartą w niektórych przypadkach na kulturze chłopskiej. To jest przykład Estończyków, Łotyszów, Litwinów również w głównej mierze. Oni mają problem, dlatego że szlachta litewska się spolonizowała. To samo jest z Białorusią czy z Ukrainą. To jest bardzo delikatna sprawa nowych stosunków Polski z dawnymi kresami Rzeczpospolitej. Myślmy o tym realistycznie, bo nie mamy już Jeremiego Wiśniewieckiego i polskich magnatów kresowych. Sytuacja tam jest zupełnie inna. Ukraińcy rządzą we Lwowie. Takie są fakty po prostu. Więc musimy na to patrzeć, wydaje mi się, realistycznie. Polska jest co prawda największym państwem tego projektu Trójmorza, ale nie jest dominująca i mało tego, wydaje mi się, z punktu widzenia tych mniejszych członów Trójmorza, trzeba być bardzo ostrożnym, żeby tej naszej woli nie narzucać, bo oni są dosyć czuli. Mają własną tożsamość, której czasami bronią zaciekle. Na przykład Litwini. Jeżeli Litwinom się wspomina wspaniały mariaż Jadwigi z Jagiełłą, no to oni patrzą na to z pewną podejrzliwością. Czy przypadkiem znowu ktoś nie chce narzucić polskiej dominacji politycznej i kulturowej na Litwie? To działa w dzisiejszych czasach, powiedziałbym trochę tak, ja to nazywam biciem sprężyny. To znaczy, jeżeli zbyt mocno byśmy my jako Polacy naciskali na polskie przewodnictwo w całym tym układzie, tym mocniej można uzyskać reakcję niechętną na projekt, który moim zdaniem da się zrealizować, jeżeli będziemy się nawzajem cenić. I stąd jest ten mój pomysł na przybliżenie tożsamości tych narodów przez pokazanie ich kulturowych korzeni, żeby im pokazać, że dzisiaj na Litwie dominuje kultura litewska. Oni powinni mniejszość polską szanować, bo Wilno jest w dużej mierze miastem polskim kulturowo przez wiele, wiele stuleci. Ale my z kolei powinniśmy szanować odrębność litewskości, która została zbudowana pod koniec XIX wieku jako odrębna kultura narodowa. Język litewski stał się językiem oficjalnym Republiki Litewskiej, podczas gdy w czasach Mickiewicza po litewsku mówiono na wsi na żmudzi. I tutaj, jeśli chodzi o dawne kresy I Rzeczypospolitej, mamy ogromny problem z niektórymi naszymi bohaterami narodowymi. Przecież bardzo wielu wybitnych twórców polskiej kultury pochodziło właśnie z tych rejonów. Zawsze przypominam postać Adama Mickiewicza. Dla Polaka to są pytania trochę kłopotliwe. Zapytać, kim był właściwie Adam Mickiewicz?
Litwin odpowie, że był Litwinem.
Dokładnie, bo dla Polaka przeważa to, że on pisał po polsku. I rzeczywiście, to jest niezwykle ważny atut polskości Mickiewicza. Tylko, że on pisał Litwo, ojczyzno moja. A jeszcze jedna rzecz. Jak ukształtowane było jego nazwisko rodzinne? Mickiewicz. To jest typowo ruskie nazwisko. Patronimiczne tak zwane, czyli utworzone z imienia ojca. Mickiewicz, czyli syn Mićki jakiegoś. Rusińskie nazwisko. To, że on się czuł Polakiem litewskim, to jest pewnego rodzaju specyfika, którą dzisiaj powinniśmy trochę na nowo przemyśleć. Nie dlatego, żeby się z Litwinami bić o niego, czy z Białorusinami również. Tylko, żeby uświadomić sobie, że Mickiewicz być może może być tym, co nas łączy, a nie co nas dzieli. Myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli chcemy naprawdę realistycznie budować pewną wspólnotę narodów tutaj właśnie między Niemcami i Rosją, to trzeba na te spojrzenia niepolskie na niektórych bohaterów narodowych jednak przemyśleć na nowo. Bo powiedzmy z węgierskimi niektórymi bohaterami, czy z bułgarskimi możemy sobie poradzić. Są podobne problemy w innych regionach. Na przykład ja tam w tym pierwszym tomie piszę o bohaterze narodowym, jeśli tak można powiedzieć, księciu Zrini, którego nazwisko jest pisane po węgiersku, ale on był zryński. On był w gruncie rzeczy z rodu chorwackiego. A Chorwacja była częścią Królestwa Węgier. I to był zmadziaryzowany szlachcic, czy magnat nawet, chorwacki, który działał w interesie Królestwa Węgier. I znowu jest to bohater dwóch narodów, można powiedzieć. Zdradzony zresztą przez Habsburgów. Więc wydaje mi się, że w ogóle na takie czasami kontrowersyjne problemy z tej naszej historii powinniśmy trochę na nowo spojrzeć. Po co? Żeby budować szerszą wspólnotę. Bo jeżeli będziemy się z Litwinami i Białorusinami bić o Mickiewicza, to naprawdę skorzystają z tego Rosjanie.
Profesor Wojciech Roszkowski, Trójmorze Kultur, Historia i Kultura Krajów Trójmorza. Panie profesorze, z tej historii, tej świadomości, tego doświadczenia i tej wiedzy, którą pan w takim naukowym studium zapisał w tym pierwszym tomie wspomnianej książki, chciałbym też na chwileczkę przejść do teraźniejszości, bo wydaje się, że bardzo mocno trzeba uważać w takiej świadomości krajów Trójmorza, narodów Trójmorza na te wpływy proniemieckie, proeuropejskie, prorosyjskie, na różnorodności wynikające z przynależności do konfesji, a jednocześnie na to, że Stany Zjednoczone takim pozytywnym okiem patrzą na powstanie tutaj trzeciej siły pośrodku między Rosją a Niemcami. Zwłaszcza to za prezydentury Donalda Trumpa było widoczne i słyszalne, więc tych ostrożności takich współczesnych też mamy bardzo dużo.
Oczywiście. Zresztą ku pewnemu zaskoczeniu chyba nas wszystkich prezydent Biden kontynuuje tę linię. I to bardzo energicznie. Więc można mieć zastrzeżenia co do polityki wewnętrznej czy obyczajowej tej ekipy demokratycznej, co pewnie podzielamy te zastrzeżenia, ale w polityce globalnej Ameryka kontynuuje tę linię Trumpa, no nawet jeszcze bardziej energicznie, wysyłając żołnierzy, wspomagając Ukrainę w sposób zupełnie niesamowity. Wspomniał ojciec o tych współczesnych zagrożeniach dla przyszłości tego regionu. Ich jest bardzo wiele. Po pierwsze, jednak w dużej mierze przyszłość tego regionu zależy od stopnia wsparcia przez Stany Zjednoczone. Nie oszukujmy się. Bez Stanów Zjednoczonych my byśmy sobie tutaj jednak na dłuższą metę chyba nie poradzili. Druga rzecz. Te kraje, nawet jeżeli by się zwarły i stworzyły taką sieć bardzo bliskiej współpracy, są względnie biedne, względnie zacofane gospodarcze. Ich PKB jest nadal poniżej średniej europejskiej, więc my mamy dystans pewien do nadgonienia i to robimy, dlatego że tempo wzrostu wszystkich krajów Trójmorza jest jednak średnio wyższe niż reszty Unii Europejskiej. No i mamy Unię Europejską nieszczęsną, która, można powiedzieć, nawet pod kuratelą niemiecko-francuską, ale głównie niemiecką, wyraźnie chce narzucić rodzaj imperium europejskiego pod kuratelą Berlina i na dodatek lansuje wzorce kulturowe i system, powiem wprost, polityczny, mało demokratyczny. Bo Unia Europejska jest, zresztą w samej Unii się stale mówi o deficycie demokracji. Więc ten deficyt demokracji w Unii Europejskiej jest coraz większy. Zważywszy na to, że na przykład jakieś ciała unijne nam nagle chcą przejąć kontrolę nad naszymi lasami. Niby dlaczego? Czy to jest zapisane w traktacie akcesyjnym? Nie. Czyli to jest proces polityczny, który przekracza umowy podpisane na wstępie, tylko jest kierowane przez jakąś nową wolę polityczną tych silniejszych czynników Unii, przede wszystkim Niemiec. Jest to i polityka w dziedzinie obyczajowości, i również polityka gospodarcza. I dlatego tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju wyścigiem z czasem. Czy my 12 państw Trójmorza, zdołamy umocnić się gospodarczo i politycznie jako pewna wspólnota, żeby się oprzeć temu, bo wpływy te unijne, które, nie zapominajmy o wspólnym rynku, które są dla nas korzystne z jednej strony, bo wspólny rynek daje nam możliwość rozwoju gospodarczego w ramach całej Unii Europejskiej, ale z drugiej strony kuratela polityczna, którą nam się narzuca i rozwiązania, no takie powiedziałbym z dziedziny pewnej utopii ekologiczno-obyczajowej. Jeżeli mam, to już mówię obrazowo, jeżeli zamiast mięsa mamy jeść robaki, to czy o tym była mowa w traktacie akcesyjnym polskim? No chyba nie. I teraz, jeżeli jakiś polityk w Polsce próbuje tę agendę unijną, czy nawet ONZ-owską, bo przecież to w ONZ-owskich różnych dokumentach chce się nam seksualizować dzieci, czy narzucać ten klimatyzm, czy ten ekologizm szalony w obronie planety, zawsze z dużej litery pisany. Planeta stała się nagle jakimś bóstwem. Unia Europejska pod tym względem wydaje mi się działa trochę samobójczo, dlatego że ograniczenia ekologiczne, które w Unii są narzucane, hamują rozwój Unii jako całości. Być może służą Niemcom, którzy mają w tych technologiach proekologicznych jakiś spory udział. Natomiast dla całej Unii to jest niekorzystne, te ograniczenia ekologiczne, podczas gdy wielkie mocarstwa, które przodują w świecie gospodarczym, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie na przykład, kompletnie nie przestrzegają tych standardów ekonomicznych, ekologicznych, które Unia sama sobie i nam narzuca. Więc tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju obsesją ideologiczną, którą z Unii przejmujemy, a część polityków, i to nie tylko w Polsce, w różnych innych krajach regionu, to też ma miejsce. Więc pytanie, czy my zdążymy stanąć na nogi w imię zdrowego rozsądku i interesów naszych wspólnych, czy nie? Wspomniał ojciec również o kwestiach wyznaniowych. Otóż to jednak jest związane z tym, w jakim stopniu, mówię wprost, ludzie wierzą w Boga. I to myślę, że dzisiaj nawet to, że jedni należą do kościoła katolickiego, inni do kościołów protestanckich, a w Rumunii grekokatolicy, w Bułgarii prawosławni, to w gruncie rzeczy zaczyna mieć te różnice wynikające z historii. Wiemy mniej więcej, skąd się to wzięło. Ale że te różnice, wydaje mi się, zaczynają odgrywać mniejszą rolę w stosunku do zasadniczego podziału cywilizacyjnego między tymi, którzy wierzą i z tego wyciągają jakieś konsekwencje cywilizacyjne, kulturowe, nawet polityczne, a nie wierzą i uważają. To jest ten podział, jak to mówią specjaliści, na antropologię ograniczoną i nieograniczoną. Myślę, że ludzie, którzy naprawdę wierzą w Boga, wierzą, czy odczuwają, że są stworzeni, że są ograniczeni przez fakt, że są częścią stworzenia. Natomiast po tamtej stronie mamy przekonanie, że człowiek sam się stwarza. I wobec tego, co chce zrobić z ludzkością, co chce zrobić z ludźmi. Czasami nie wiadomo, czasami zupełnie zdumiewające rzeczy słyszymy z agendy tych różnych rewolucjonistów ekologicznych, obyczajowych i tak dalej. I linia podziału, wydaje mi się, to zagrożenie jest raczej na tej linii, a nie, że prawosławni z katolikami czy z protestantami się nie dogadają. Możemy się nie dogadać z protestantami, jeżeli oni przechodzą na tamtą stronę, co się czasami zdarza, na stronę tych od antropologii nieograniczonej. Wydaje mi się, że tutaj ważne jest to pojęcie antropologii ograniczonej. My wiemy, że my, ludzie, jesteśmy stworzeni. I z tego wynikają pewne konsekwencje, że życie jest zadaniem, a nie jest takim przedmiotem jednorazowym użytku, z którego ci od antropologii nieograniczonej chcą zrobić nie wiadomo co po prostu. Sami nie wiedzą czasami. Więc rzeczywiście ja bym to zagrożenie sprowadził bardziej na to pole tej antropologii niż różnic wyznaniowych.
Pan profesor Wojciech Roszkowski, historyk Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Trójmorze Kultur. Panie profesorze, pytań, skojarzeń przy pańskich wypowiedziach ogrom. Spróbuję kolejne pytanie sformułować bardzo szeroko, prosząc, by pan je troszeczkę uczesał i jakoś te myśli uporządkował. Bo nasza oś myślenia to jest oś wschód-zachód. A wydaje się, że cała idea międzymorza, Trójmorza, to idea bardziej północ-południe. Idea, gdzie centrum jest Rzym, nie tylko jako papiestwo, ale jako cała cywilizacja łacińsko-grecka, wiadomo, z prawem, z kulturą i z religią. I gdy spoglądam na jeden z tytułów pod rozdziału Dziewczynka królem, to wiadomo, że była to bardzo ciekawa unia poprzez małżeństwo królowej Jadwigi króla z Władysławem Jagiełło, by pokonać krzyżowców. Jednocześnie potem...
Krzyżaków.
I potem się okazuje, że mamy kogoś, kto zaczyna mówić o prawach narodów, czyli Włodkowica. I tutaj, czy nie jest aby tak, że ta antropologia ograniczona i nieograniczona, o której pan mówi, profesor, to jest właśnie to, co związane jest z Rzymem jako tą linią tworzenia kultury północ-południe, a nie wschód-zachód. I nie myślmy o wojnie w Stanach Zjednoczonych.
Z Rzymem od tysiąca lat jest więcej, nawet jesteśmy związani. Dla nas ten Rzym jest rzeczywiście punktem odniesienia, bo stamtąd do nas chrześcijaństwo przyszło. Tyle, że wydaje mi się, można by również spojrzeć na dziedzictwo chrześcijańskie jeszcze troszkę szerzej. Bo oczywiście wędrówka świętego Piotra z Antiochii do Rzymu odegrała w historii Kościoła kluczową rolę. No bo Rzym był centrum imperium i chrześcijaństwo w Rzymie, z Rzymu miało szansę jeszcze mocniej ekspandować. Ale nie zapominajmy, że Imperium Rzymskie potem się rozpadło. Stolicę cesarstwa przeniesiono przejściowo do Bizancjum. Potem powstały dwa cesarstwa. Chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie ze sobą rywalizowały. W końcu pękło to. I wydaje mi się, że warto myśleć o tym. Oczywiście ja tutaj trochę spekuluję, trochę wybiegam naprzód i może nawet myślę utopijnie. Ale przecież ekumenizm w wydaniu świętego Jana Pawła II polegał w gruncie rzeczy na przybliżaniu tych dwóch odłamów chrześcijaństwa. On się jednak starał z prawosławiem nawiązywać bliższe kontakty. To było możliwe z prawosławiem z Konstantynopola, a nie z Moskwy. I tutaj mamy problem. I ja o tym w drugim tomie wyraźnie napiszę w duchu takim, że prawosławie w Europie Środkowo-Wschodniej to jest Kijów. To jest 988 rok. Jeszcze zanim doszło do rozłamu, przypomnę, to jest 1054 rok. Oczywiście Kijów powiązany z Bizancjum należał do tego chrześcijaństwa wschodniego, ale w gruncie rzeczy w sensie kulturowo-cywilizacyjnym prawosławie greckie jest bliższe łacińskiemu niż moskiewskie. I to jest zasadnicza sprawa. Dzisiaj Rosja odwołuje się do tradycji III Rzymu i uważa, że to Wielkie Księstwo Moskiewskie przejęło duchowość prawosławną. Otóż moim zdaniem, i trzeba to, wydaje mi się, dzisiaj mocno podkreślać, prawosławie moskiewskie przejęło tradycję mongolską, a nie bizantyjską. W znacznie większym stopniu. Oczywiście ja tutaj operuję pewnymi symbolami, ale o co chodzi? Chrześcijaństwo wschodnie w Bizancjum oczywiście też było cezaropapistyczne. To znaczy cesarz był głową kościoła, narzucał wolę kościołowi. Natomiast w Moskwie to poszło tak daleko, że chociaż symbolicznie trzeba to nazwać, car Piotr cerkiew prawosławną podporządkował nie swojej woli, tylko zarządowi, tak to się zdaje się nazywało Święty Synod, czy jakiś taki jego urząd w strukturze administracji państwowej. Głowa kościoła prawosławnego w Rosji podlegała carowi pośrednio w gruncie rzeczy, na niższym szczeblu. To nie car był wprost zarządcą cerkwi. Oczywiście on decydował, ale sprawy cerkwi załatwiały jego urzędy. Czyli jeszcze niżej została zepchnięta ta podległość cerkwi. No a dzisiaj mamy do czynienia z po prostu zdumiewającymi oświadczeniami patriarchatu moskiewskiego, idącymi całkowicie wbrew jakiejkolwiek kulturze, już nie tylko łacińskiej, ale nawet greckiego kościoła. To są sprawy bardzo delikatne i ogólnie tutaj to wszystko poruszamy, ale wydaje mi się, że warto widzieć historię chrześcijaństwa i przyszłość nas tu w tym regionie w tej perspektywie. Myślę, że dzisiaj Putin otworzył oczy bardzo wielu ludziom, również należącym do chrześcijaństwa wschodniego. Patriarcha Bartłomiej przecież ostatnio wyraźnie chce jak gdyby otworzyć, znaczy nawiązać wspólny język z tymi księżmi prawosławnymi, dla których oświadczenia Cyryla są skandaliczne po prostu. I słusznie, bo prawosławie to nie jest... Prawosławie dzisiaj wydaje się, że jest zarządzane z Moskwy. Otóż nie. Jest patriarcha Konstantynopola. I są kościoły prawosławne autokefaliczne, z którymi my, katolicy, oczywiście różnimy się tysiącletnią tradycją w różnych kwestiach, polityczną, pretensjami różnymi, zgoda. Ale dogmatycznie te różnice nie są aż tak wielkie. Więc wydaje mi się, że znowu powinniśmy myśleć też o tych różnicach wyznaniowych w perspektywie tego, jak te kościoły zachowują się wobec wyzwań współczesnej polityki i współczesnych tych wyborów politycznych. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie, wydaje mi się, jest pewnego rodzaju przełomem, który pokazuje, kto jest przywiązany do jakiego rodzaju tradycji kulturowej. Tradycję łacińską ja oczywiście zawsze będę bronił jako tą silniejszą, tą nie tylko dlatego, że jestem katolikiem, ale uważam, że w Kościele katolickim zachowanych jest więcej tego depozytu wiary z Ewangelii niż w prawosławiu. Zgoda. Ale wydaje mi się, że z prawosławnymi, które odrzucają ten barbarzyński element w cerkwi moskiewskiej, warto rozmawiać i warto się zbliżać.
Trójmorze Kultur, profesor Wojciech Roszkowski. Zapraszamy też Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 lub 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy spoza granic Polski 48 56 657 0013 lub 657 0014. Historia i kultura krajów Trójmorza. Wiadomo, panie profesorze, że rozmawiamy o tym z perspektywy nas, Polaków, mając świadomość innych narodów, ich patriotyzmu, ich tożsamości. Ale zatrzymajmy się chwileczkę nad kulturą, bo moim ogromnym zdziwieniem było powrócenie do nauczania świętego Jana Pawła II, który w Gnieźnie rozpatrywał nasz utwór, hymn Bogu Rodzice, jako dzieło kultury. I chciałbym tutaj zapytać pana profesora, czym jest kultura, jak rozumieć kulturę, bo wydaje się, że nie jest to pojęcie, czy zakres tego pojęcia jako coś, co ma setki lat. Wydaje się, że tworzy się to na naszych oczach i ta świadomość, czym jest kultura danego narodu i co może nas łączyć w wymiarze kultury, to jest rzecz zupełnie nowa.
Znaczy, kultura oczywiście jako zjawisko towarzyszy ludziom od znanej nam starożytności. Nie wiem, można mówić o kulturze Sumeru i Egiptu starożytnego. Natomiast jeżeli mówimy o rozważaniach takich naukowych czy filozoficznych, to oczywiście pojęcie kultura, chyba ono po raz pierwszy zostało w pewnym takim sensie podobnym użyte jeszcze przez Cycerona. Kultura, czyli uprawa. Co prawda wtedy bardziej to myślano o roli, ale z czasem badanie nad kulturą, zwłaszcza już w czasach nowożytnych, XVIII-XIX wiek, zajęło się refleksją w gruncie rzeczy nad tym, kim jest człowiek, z czego on jest zbudowany. I tutaj warto w ogóle się nad tym zastanowić, kim my jesteśmy. Jesteśmy naturą i kulturą. Złożeni jesteśmy z dwóch elementów. natura, biologia. Człowiek jest budowany, jaki jest, funkcjonuje, jaki jest, żyje tyle i tyle lat, ma takie i takie choroby, tam i to jest natura, prawda? Biologia. Ale cała reszta to jest kultura. Cała reszta, na przykład, to jak myślimy, w jakim języku wyrażamy myśli, jak się komunikujemy, jakiego rodzaju ślady swojej świadomości, swojej tożsamości zostawiamy. To wszystko jest pole kultury. Niedawno brałem udział w bardzo ciekawej debacie na temat bezpieczeństwa kulturowego. I wtedy sobie nawet pomyślałem, zaraz, ale jeżeli my myślimy o naszym bezpieczeństwie, powiedzmy bezpieczeństwu Polski, to o czym my myślimy? Czy tylko o materii? Czy również o naszej tożsamości? Myślę, że powinniśmy myśleć o jednym i drugim.
Bo jeżeli tożsamości, ktoś nam czyli wytworach naszego ducha, naszej...
Tak, tak. O tym wszystkim, co przeżywamy i czego ślady zostawialiśmy. Czym jesteśmy? Bo jesteśmy z tego zbudowani. Ja na wstępie powiedziałem, że no, kim bylibyśmy bez chrztu Mieszka? Jak była rocznica chrztu Polski, to ja sobie zadałem takie pytanie. No, czcimy tego Mieszka, że przyjął chrzest, ale jaka była treść tej decyzji? Czy tylko polityczna? Czy on przyjmując chrzest przyjął dekalog? I my wszyscy potem, my chrześcijanie w Polsce. Czy to nie jest jakieś zobowiązanie kulturowe? Że jeżeli przyjęliśmy chrzest, jeżeli szczycimy się, że mamy 1057 lat chyba już, prawda? Państwowości opartej na chrzcie Mieszka, to co to właściwie jest? To tylko tam, które ktoś machnął miotełką z wodą i przyjechał ktoś z Czech, a nie z Niemiec, żeby nas uniezależnić od cesarstwa? No tak, ale to jest również element fundamentów naszej kultury, bo przecież z tego się wzięły wszystkie następne elementy naszej tożsamości. I kadłubek, i Jadwiga, znaczy Jadwiga wzięła się z Węgier, ale przyjechała z Węgier. Ale dwór, panowie małopolscy ją ściągnęli też nie bez powodu, po to, żeby chrystianizować Litwę. I tak dalej, i tak dalej. Więc wracając do pytania ojca, wydaje mi się, że trochę tak jak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że prozą mówimy, tak samo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jeżeli w ogóle się komunikujemy, uprawiamy taką twórczość jak teraz na przykład, to działamy na niwie kultury, bo prawda, nie ćwiczymy tu gimnastyki, tylko myślimy o tym, co jest dobre, co jest złe, co należy zrobić. To jest wszystko pole kultury. No i mamy dziedzictwo kulturowe, znaczy te materialne ślady. Czym byłaby Polska bez Wawelu, prawda? Bez Strzelna i tak dalej, i tak dalej. A również bez tych pomników kultury pisanej czy mówionej, Włodkowic. No Włodkowic jest w pamięci ludzi, no ale on tam coś zapisał, prawda? To jest tekst jakiś, to jest część tego dziedzictwa kulturowego. Myślę, że dla każdej z tych tożsamości narodowych są inne te główne wyznaczniki tego dziedzictwa kulturowego. Zadałem sobie takie pytanie dla Estończyków na przykład. To co to jest w ogóle? Oni mają taki mit narodowy Kalevipoeg, gdzie w gruncie rzeczy chrześcijanie niemieccy są trochę zagrożeniem. Oni, Estończycy w końcu, przyjęli chrześcijaństwo, ale w tym micie narodowym jest bohater narodowy, który trochę walczy z tymi niemieckimi chrystianizatorami. Język estoński. W tym pierwszym tomie ja pokazałem, jakie były pierwsze pomniki literatury w językach narodowych. No i tutaj na przykład w tytule myśmy umieścili słowo krzyż, nie bez powodu. Dlatego, że chyba we wszystkich przypadkach można znaleźć pierwsze teksty, a zwłaszcza publikacje, takie zwarte duże, w językach narodowych, które były albo katechizmem, albo tłumaczeniami Biblii. To bardzo charakterystyczne. Chrześcijaństwo jest jednak, to jest dowód na to, że chrześcijaństwo jest fundamentem tożsamości europejskiej, ale również kulturowej wszystkich narodów, które mieszkają w obrębie Trójmorza.
Profesor Wojciech Roszkowski, historyk Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Trójmorze Kultur. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże ojcu i panu profesorowi. Tu mówi doktor Modelska-Krycz z Chicago. Także
prosimy,
to jest też dowód na to, jak wspaniała i cudowna jest Trwam, skoro z Chicago mogę się komunikować. No jestem znana oczywiście w Toruniu. I tu chciałam w tej dyskusji panu profesorowi, jako po matce jestem kresowianka i takie nazwiska jak Dowkąt, Montpił, a nawet Piłsudski, także mam coś do powiedzenia w tej dyskusji na temat Mickiewicza. I już jako małe dziecko od babci słyszałam, że kiedy Mickiewicz powiedział Litwo, ojczyzno moja, miał na myśli Litwę jako część Rzeczpospolitej, jako dzielnicę Rzeczpospolitej. To jest po pierwsze. Także ta kresowa moja linia jest bardzo głęboko wrośnięta w tamte tradycje. I chcę powiedzieć, że kiedy parę lat temu z taką pomocą byłam w Wilnie, to podeszła do nas przy Ostrej Bramie, to podeszła do nas taka starsza pani Polka, bo trzeba wiedzieć, że przed wojną w Wilnie było tylko 2% Litwinów. I jak to określił profesor Kierzun, to byli, prawda, szewcy i dozorcy. Także Wilno było polskim miastem. No i to właściwie wiadomo, że zawdzięczamy to Stalinowi, że nie jest, czy taki nastąpił nowy podział granic. Ale chcę powiedzieć, że i ta staruszka Polka powiedziała, ja się codziennie chodzę na mszę o 10:00, modlę się do Matki Boskiej Ostrobramskiej, żeby tu wróciła Polska. A więc to, tak słusznie jak pan profesor powiedział, zależy to od tej takiej twórczej umiejętności i kooperacji, żeby spełnić w jakimś stopniu to życzenie tej staruszki. Także bardzo aktywnie bywam tam prawie co roku i zawsze spotykam osoby, które właśnie, tak jak to bardzo lapidarnie ujęła ta staruszka, wróciła w Polska. Jeżeli nie w sensie oczywiście politycznym, to kulturowym. Dziękuję bardzo.
Gorąco dziękujemy. Prosimy, pan profesor Wojciech Roszkowski.
Dziękuję bardzo za ten głos, dlatego że to, co ja powiedziałem o Mickiewiczu, o kresach dawnej Rzeczpospolitej, jest, wydaje mi się, rozumiane, nie tyle rozumiane, co odczuwane jednak inaczej przez, powiedzmy, moje pokolenie ludzi bez korzeni kresowych, a ludzi w jakiś sposób z tymi korzeniami. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj zupełnie inne są emocje i pytanie, czy jesteśmy w stanie pogodzić tę emocję polskości Wilna. Pamiętamy, ja też, jak jestem w Wilnie pod Ostrą Bramą, to mi się robi smutno. Bo zdaję sobie sprawę, że pod Ostrą Bramą może nawet dłużej Polacy modlili się o polskość tego miejsca, niż cieszyli się z polskości tego miejsca. To jest dramatyczny problem, który aż, jak pani powiedziała, do czasów Stalina był żywy i wydaje mi się, nie było dyskusji. Tyle tylko, że historia jest czasami bezwzględna, bezlitosna. To, co się stało po II wojnie światowej, stworzyło zupełnie nową sytuację i przebudowa tej rzeczywistości, moim zdaniem, by była dla wszystkich nas dosyć kosztowna. I wcale byśmy chyba nie doprowadzili do tego, żeby Polska wróciła do Wilna. nie bardzo wiem, jak by to miało nastąpić w sensie dosłownym. Natomiast w sensie wspólnoty kulturowej, wspólnoty pewnych wartości, to znaczy wolności i szacunku dla drugiej strony, dla odrębności, to wydaje mi się, jest to wykonalne w postaci obniżenia granic. To znaczy po stronie polskiej powinniśmy, wydaje mi się, myśleć o tym, no Wilno jest też nadal trochę polskie, bo można tam pojechać, można po polsku rozmawiać, można się poczuć, można jak gdyby odnieść się do tych polskich korzeni Wilna. Tyle tylko, że rzeczywiście dzisiaj więcej jest wymagane od Litwinów. I ja miałem taki okres, pamiętam jeszcze jako ten poseł do Parlamentu Europejskiego, kiedy bardzo bolało mnie to, że Litwini nadal patrzą na Polaków w Wilnie jak na intruzów i obcych i niemalże wrogów. Czasami to tak odczuwałem. To się zmienia. I ja myślę, że jeżeli mamy budować tę wspólnotę Trójmorza, to akurat kwestia Wilna może być bardzo ważnym wskaźnikiem tego, że my, Polacy, powinniśmy się tam czuć znacznie lepiej niż dotąd, ale to zależy od Litwinów. Ale z drugiej strony powinniśmy również przyjąć do wiadomości, że w Wilnie dzisiaj mieszka większość chyba mówiąca po litewsku i oni tego Mickiewicza też w jakiś sposób sobie przejmują, no bo on był stamtąd, to może nie z Wilna, tylko z Nowogródczyzny, ale w każdym razie, jeżeli oni nazywają go Adamas Mickiewicius, no to znowu, czy my musimy o walczyć, jeżeli oni tak to go nazywają, a my Mickiewicz. Wydaje mi się, że tu jest pole do, czy potężne wyzwanie do pracy nad tym, żeby w imię przyszłości umieć tę tragiczną przeszłość jakoś przetrawić.
Bo właściwie, się, że, panie profesorze, nie rozdzierać Mickiewicza na polskiego czy litewskiego,
tak,
bo Jana Matejkę,
również.
Jana Matejkę rozerwalibyśmy na Czecha i Niemca, prawda?
Oczywiście, oczywiście. Przecież on był w połowie Czechem, w połowie Niemcem, a Polakiem z wyboru był. I tak dalej, i tak dalej. Wiele mamy takich postaci, które jak zaczniemy się szarpać o nie, to rzeczywiście się możemy pobić. No krwi niemalże. Ale co z tego miałoby wyniknąć? To jest dziedzictwo wschodnioeuropejskie. Tutaj przez wiele, wiele, powiedziałbym, stuleci stale się coś zmieniało. Co pokolenie, to jakieś dramatyczne zmiany. Jeżeli ja jako historyk jednak staram się myśleć trochę o przyszłości. Nie w duchu tym wybierzmy przyszłość. Nie. Historia jaka była, taka była. Trzeba ją zrozumieć, trzeba ją uczciwie ocenić. Kto był czynnikiem sprawczym i kto zawinił, czasami wprost zawinił mi to mocno. I tutaj nie ma symetrii między... To trzeba po prostu zbadać. Gdzie prawda nie leży po środku. Prawda leży tam, gdzie leży. To wymaga wielkiej wrażliwości, dużego takiego poczucia sprawiedliwości w ocenach historii, bo bez tego my się możemy rzeczywiście znowu utopić. I to rzeczywiście nie jest kwestia stosunku Polaków do Bułgarów czy Estończyków i tak dalej, tylko tych realnych pól konfliktu. Polaków z Litwinami, Polaków z Ukraińcami, w jakiejś mierze również Polaków z Czechami, bo tam też były pewne zajścia, prawda? Ale również Węgrów z Rumunami, Węgrów z Chorwatami, Węgrów ze Słowakami. Nie, a propos tej wspólnoty kulturowej, ja podaję taki przykład pieśni ludowej, słowackiej. Na Słowacji to się śpiewa do słów Kopala Studenku. To jest taka ballada o dziewczynie, która przeżyła jakiś dramat miłosny, chyba chce się utopić w rzeczce. W każdym razie jest dramat w tym. Ta melodia, na tę melodię polscy górale dokładnie na tę samą melodię śpiewają zupełnie inne słowa. Ale żeby było jeszcze zabawniejsze, jeszcze dziwniej, ta sama melodia występuje w kulturze węgierskiej. Na tę samą nutę Węgrzy śpiewają co innego. Mamy tę samą melodię, trzy różne tradycje językowe. No i znowu, czy ja tam lodia jest? Może ona do Karpat należy. No, przyroda nie jest właścicielem kultury, więc do kogo należy? No jest jakimś wspólnym dziedzictwem. Myślmy o tych sprawach, wydaje mi się, właśnie bardziej w ten sposób, a nie, czyja to musi być melodia. Mickiewicz był wybitnym poetą, który wydaje mi się dzisiaj może być odczytywany również w taki sposób, że on zresztą pisał przecież do przyjaciół Moskali. Ci przyjaciele to nadawali się na przyjaźń, tak jak to były trochę takie utopijne marzenia Mickiewicza. Z Puszkinem to się nie dało za bardzo zaprzyjaźnić, będąc Polakiem, ale w każdym razie dobrze chciał. Myślę, że Mickiewicz by się tak strasznie nie obrażał na to, że chcemy go podzielić z Litwinami i Białorusinami. Dlaczego? Dlatego, że i dla Polski to może być lepsza przyszłość w tej szerszej wspólnocie, bo naprawdę, znowu to podkreślam, zagrożeniem dla nas jest Rosja, są w jakiejś mierze Niemcy i jest współczesna rewolucja cywilizacyjna, powiedziałbym.
Profesor Wojciech Ruszkowski, prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam, halo? Niestety ktoś się rozłączył razem z nami. Panie profesorze, akurat tutaj pani Mira, pani doktor wspomniała Stalina. Też warto byłoby wspomnieć jednocześnie Hitlera, a jednocześnie, przepraszam za to jednocześnie, natomiast rodzi się we mnie taka myśl, że te wszystkie kraje Międzymorza od paru stuleci są krajami, którym odbiera się suwerenność, mniej lub bardziej. I wiadomo, że jest taka dla mnie pokusa łączenia się przeciwko wrogowi. Wiemy, że na dłuższą metę to nie zdaje egzaminu, ale na pewno mamy wspólne doświadczenie próby zniszczenia naszej tożsamości, zniszczenia naszej kultury, bo każda wojna niosła za sobą kradzież, rabunek dzieł sztuki, a jednocześnie była próbą wyrugowania danego narodu czy danego ludu z jego języka ojczystego, z jego pieśni, z jego tradycji.
Tak, oczywiście teoria jednoczenia się w obliczu wrogów jest w dużej mierze prawdziwa, ale trzeba z nią ostrożnie. To znaczy, jeżeli to jest tylko jeden, jedyny czynnik, który ma nas łączyć, to on może się okazać słaby w momencie, kiedy te, nawet nie tyle wrogowie, co wyzwania, powiedzmy, z tych stron okażą się skuteczne. Krótko mówiąc, czy agentura rosyjska nie będzie silniejsza niż te nasze próby tutaj łączenia, czy interes ekonomiczny niemiecki nie będzie silniejszy, to są realne pytania. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli będziemy, bo wielokrotnie my pytano, no dobrze, co my mamy wspólnego, my, te narody od Estonii do Bułgarii i Chorwacji. Otóż rzeczywiście ojciec bardzo słusznie to podkreślił. My mamy tradycję obcej dominacji. Ona za każdym razem, w każdym przypadku była inna. Bułgarzy byli pod dominacją turecką przez 600 lat. My mieliśmy problemy z Niemcami i Rosją. Estończycy, Łotysze mieli problemy i z Niemcami, i z Rosją. Litwini mieli niestety z Polską w jakimś sensie, bo narzekali, że Litwini się spolonizowali. Czasami te pretensje przekraczały wszelki rozsądek. Mówiono, że to była świadoma, przymusowa, brutalna polonizacja. Szlachta litewska się spolonizowała. Nikt jej nie polonizował. Język polski był taka lingua franca, pierwsza Rzeczpospolita i tak się stało. Ale również tego rodzaju pretensje są ze strony Słowaków w stosunku do Węgrów, Chorwatów w stosunku do Węgrów, czy Rumunów w Siedmiogrodzie w stosunku do Węgrów. Więc jeżeli mówimy o wyzwaniu rosyjskim i niemieckim dla całej tej grupy państw, to one różnie wyglądały. Bułgarzy nie odczuwają zagrożenia rosyjskiego. Estończycy czy Słowacy tak bardzo niemieckiego już dzisiaj nie odczuwają. A niektórzy jeszcze pamiętają na w cudzysłowie, wyzwaniu polskim na Litwie czy na Ukrainie, można o tym pamiętać, czy węgierskim madziaryzacja z końca XIX wieku na Słowacji, Chorwacji i w Siedmiogrodzie. I to, wydaje mi się, powinniśmy wziąć pod uwagę, bo ta była i obca dominacja, i częściowo dominacja wewnątrz, bo pierwsza Rzeczpospolita i Królestwo Węgier były dosyć specyficznymi tworami, które przez wiele, wiele lat, nawet stuleci, były państwami wieloetnicznymi. I to trzeba jakoś znowu porządkować. No, dla Węgrów na przykład rozpad Królestwa Węgierskiego po I wojnie światowej, traktat z Trianon z 1920 roku, jest tragedią narodową. Oni do dzisiaj bardzo żywo to wspominają. I mniejszość węgierska mieszkająca w południowej Słowacji, czy w Chorwacji, czy w Wojwodinie, czyli w Serbii, i w Siedmiogrodzie, chyba najliczniejsza jest ta mniejszość węgierska, to jest nadal dla Węgrów poważny problem. I znowu możemy to rozwiązywać przez obniżanie granic, przez to swobodne podróżowanie, kultywowanie pewnych tradycji i pozwalanie na te kultywowanie tych tradycji przez tych gospodarzy tego terenu, nazwijmy.
Dziękujemy.
Ja mówię tutaj troszeczkę jak bardziej nawet jak polityk niż jako historyk. Ale wydaje mi się, że warto myśleć o naszej przyszłości w tym świecie, jaki on jest.
Profesor Wojciech Ruszkowski, prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Iwona Maria z Pomorza, ale tak jak poprzedniczka, no rodzina na pewno z Kresu, bo aż po dole tam sięgają tak przodkowie, a ja w Wilnie urodzona. Z tym, że nie mogę chyba powiedzieć, że jestem wilnianką, bo w 44 ja tam dosłownie jako roczne dziecko tymi wagonami bydlęcymi do Gdyni tutaj nas przywieźli. Ale ja czuję się Polką, przede wszystkim Polką. Ja na wstępie powinnam podziękować panu profesorowi, bo nie chciałam tu zabierać czasu, ale jednak zadzwoniłam. Ja bardzo dziękuję. No, jestem pełna podziwu. I pan profesor się podejmuje tej dyskusji właśnie tutaj. To znaczy, pan profesor tu no, jest odważny i ma niesamowicie trudne zadanie. No, podziwiam w ogóle. I gdyby nie pan profesor, w ogóle gdyby żył świętej pamięci Jan Paweł, to by było dużo prościej na święty, myślę, bo ta geopolityka się już tak skomplikowała. Ja po prostu, mając no, przodków właśnie, którzy w Wilnie, no, na Litwie tam żyli dłużej niż ja, I w rodzinie były rozmowy i ja z tego pamiętam i ta pochulanka, ale przede wszystkim Matka Boska Ostrobramska, bo zaraz po urodzeniu tam byłam ochrzczona i czuję pomoc Matki Boskiej Ostrobramskiej cały czas. Uważam, że stanowisko właśnie i ta perspektywa taka, którą pan profesor tutaj nam jakoś przedstawia, no bardzo dobrze, bo po prostu można się załamać. Jest tak trudna sytuacja. Ale ja pamiętam czasy, lata 70., jak za rządów Tito, bo w Tito chyba, bo chodzi o Bałkany w ogóle. Oczywiście, że my tutaj z Litwinami tam zaraz po wejściu Rosjan w 39 roku, 17 września, tam się zaczęło wszystko zmieniać właśnie w kierunku stalinowych tych działań. No niestety do 50. lat to była tragedia. Ja jeszcze pamiętam różne z tego czasu tam rozmowy rodaków i tak dalej. Ale naprawdę jest dużo takich pozytywnych właśnie moim zdaniem. No przede wszystkim właśnie Matka Boska. Będzie łatwiej z Litwinami dojść do porozumienia. Jeżeli z Ukraińcami to się daje, z Ukrainą, to z Litwą na pewno też. Tylko potrzebna jest dobra wola z jednej i z drugiej strony i warunki pokojowe. No i oczywiście religia, kościół, wiara. Także wiara i rozum powoduje, że i Polska, i Litwa, i Ukraina, my się dogadamy. Austro-Węgry, no Węgrzy tam, no było... właściwie tutaj, no my tutaj z nimi też bardzo dobrze. I z Niemcami też, i z Włochami. No te Bałkany mnie niepokoją. Ja chciałam właśnie tutaj zapytać pana profesora, bo ten prezydent Tito to sobie świetnie radził. I wtedy w Europie był... Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Wona Maria. Prosimy profesor Wojciech Roszkowski.
Dotknęła pani paru kwestii. Rzeczywiście Tito, wstrętny dyktator, trzymał te narody jugosłowiańskie za twarz i tam się nic złego nie działo. Jak on umarł, to się zaczęło. Tylko pytanie, czy Tito nie był dyktatorem, można powiedzieć, którego rządy kosztowały te narody również bardzo drogo. Bo jednak komuniści wprowadzili tam rządy, no, można powiedzieć, krwawą ręką. Ale to zostawmy. Natomiast dziękuję za te miłe słowa. Pani tutaj nawiązała do świętego Jana Pawła II. I szczerze mówiąc, mój stosunek do historii i teraźniejszości i przyszłości tego naszego tutaj regionu w dużej mierze był kształtowany przez to, jak papież o tym mówił i jak występował w poszczególnych krajach. W drugim tomie ja w ogóle taki rozdział napisałem Jan Paweł II w Europie Środkowo-Wschodniej, przypominając wszystkie jego pielgrzymki do tych krajów. Co on tam mówił? I on w gruncie rzeczy, również jako głowa Kościoła i jako człowiek wiary, oczywiście odnosił, starał się pokazać tę przyszłość lepszą w świetle wiary i w świetle wartości, które wynikają z dekalogu, ale również wydaje mi się, że miał w tym zamysł pewien polityczny. To znaczy ten przekaz wiary był dla niego w jego ustach i w odbiorze tych, co go słuchali tam przecież, pewnym drogowskazem, że jeżeli mamy budować lepszą przyszłość, to tylko tak. Nie wracając do konfliktów, nie rozdzierając szat i tłumacząc, czy jest Mickiewicz, czy gdzie powinna być granica i tak dalej. Nie. To zostawmy. W perspektywie wiary to się daje rozwiązywać. Bardzo trudne to jest. Nie oszukujmy się. Ale to jest jedyna droga. I sam papież zresztą przyczynił się do tego, że to się stało, tam otwarła się pewna przestrzeń do realizowania tej wizji. Ta przestrzeń nie jest taka wielka. Historia podlega bardzo dziwnym, różnym zawirowaniom i siłom, które wcale nie muszą doprowadzić do sukcesu. Ale jeżeli papieżowi udało się przyczynić w jakiejś mierze do poszerzenia tej przestrzeni, to powinniśmy nawet pracować na tym, żeby tę przestrzeń umocnić. Tak ja bym to rozumiał.
Profesor Wojciech Roszkowski, Historia i Kultura Krajów Trójmorza, tom pierwszy, Orzeł, Lew i Krzyż. Aż trudno w to uwierzyć, że o tym regionie powstała pierwsza książka w języku polskim, bo wcześniej funkcjonowały pozycje w języku niemieckim. To jest prawda?
No, były również i polskie opracowania, ale rzeczywiście chyba nie tak szerokie, bo oczywiście jest wspaniała książka Bogdana Cywińskiego. Z tym, że on raczej mówi o tych wschodnich peryferiach, o dziedzictwie I Rzeczypospolitej. Ja z tego również korzystałem w drugim tomie, mówiąc właśnie o tradycji I Rzeczypospolitej i co z tego na dzisiaj wynika. Natomiast no, w polskiej literaturze, no, polskiej w jakimś sensie Halecki, czy Instytut Lubelski, ten Europy Środkowo-Wschodniej, ale no, nie wiem, no to nie mnie oceniać, na ile ta książka jest pionierska i niezastąpiona. W każdym razie ja starałem się pokazać bogactwo tego całego regionu i przybliżyć polskiemu czytelnikowi te inne tożsamości, o których w Polsce bardzo mało wiemy. To na przykład takie pytanie, kto był pierwszym poetą, który pisał po estońsku? Czy ktoś w Polsce to wie? Mało pewnie. Kim był Botew? Prawda? Kim był Zrini? I na przykład dziedzictwo Dubrownika. Polacy jeżdżą do Chorwacji na wakacje, patrzą Dubrownik, piękne miejsce, ale jaki tam był silny ośrodek kulturowy w XVI-XVII wieku. To była potęga kulturowa, Dubrownik. Więc to warto wiedzieć, żeby sobie te tożsamości jednak przybliżać. Bo my czasami czujemy się trochę bezradni. Tu z jednej strony Rosja, okropna cywilizacja, w gruncie rzeczy zaborcza i barbarzyńska. Niemcy, ta wyższość ekonomiczno-techniczna, która się przejawiła również w ludobójstwie. Więc i co? My tu wszyscy jesteśmy trochę zagubieni, nieznani, kuzyni, nie wiadomo. No to się poznajmy bliżej.
Bardzo gorąco dziękujemy za tę inicjatywę, dziękujemy za spotkanie. Profesor Wojciech Roszkowski, Trójmorze dziękuję Kultur, bardzo. Bóg zapłaci. Dziękuję panu profesorowi również, dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.